Tao i rehabilitacja torsu jako fundamentu człowieczeństwa. Artykuł ten stawia tezę, że kluczem do praktycznej racjonalności jest zaniedbywany tors, łącznik między rozumem a popędami. Wbrew redukcjonistycznym tendencjom współczesnej pedagogiki, która faworyzuje chłodną analizę i subiektywny nastrój, autor argumentuje, że to właśnie uporządkowane uczucia, wielkoduszność i afektywna dyscyplina umożliwiają formułowanie i uzasadnianie roszczeń do słuszności. Inspirując się pracą Clive'a Staplesa Lewisa, tekst demaskuje systemową patologię polegającą na produkowaniu ludzi bez torsów, pozbawionych zdolności do porządkowania uczuć według obiektywnego porządku wartości tzw. ordo amoris. W konsekwencji, społeczeństwo traci zdolność do cierpliwej wierności temu, co godne ocalenia, a porządek utrzymywany jest jedynie siłą zewnętrznego przymusu. Załóżmy na chwilę, że trójdzielna struktura człowieka nie jest poetyckim kaprysem, lecz zwięzłym opisem warunków, w których w ogóle możliwa jest praktyczna racjonalność. W takim ujęciu pierś, którą Lewis nazywał torsem, przestaje być emocjonalnym ornamentem. Staje się kluczowym mechanizmem sprzęgającym, dzięki któremu normatywny rozum może realnie wpływać na popędy, a popędy mogą zostać ujęte w karby nawyku. Nawyku, który nie jest ślepym odruchem, lecz owocem afektywnej dyscypliny. W języku nauk społecznych funkcja ta jawi się jako procedura stabilizacji naszych pragnień w polu wspólnych oczekiwań. Działa w horyzoncie, gdzie nasze prawo do bycia uznanym splata się z roszczeniami do prawdy, słuszności i szczerości, a każde z nich musi oprzeć się krytyce, by nie popaść w arbitralność. Wychowanie, które lekceważy rolę torsu, nie jest zatem neutralnym zabiegiem pedagogicznym, lecz operacją demontażu całego układu odniesienia, który pozwala publicznie formułować i uzasadniać roszczenia do słuszności. Diagnoza Lewisa, że produkujemy ludzi bez torsów i oczekujemy od nich cnoty, nie jest więc zgrabnym aforyzmem, lecz precyzyjnym opisem zaniku kompetencji, bez której żadna wspólnota nie utrzyma porządku inaczej niż siłą zewnętrznego przymusu. Clive Staples Lewis podsumowuje ten problem z żelazną precyzją: jeśli nic nas samo przez się nie obowiązuje, nie istnieją żadne obowiązki. Ta sentencja, odczytana z perspektywy kogoś, kto nie chce rezygnować z krytycznego rozumu, nie jest wezwaniem do irracjonalizmu. Jest raczej zaproszeniem do rozpoznania progu, na którym rozum praktyczny odnajduje swoje aksjomaty. Fundamentalne oczywistości obecne w różnych, lecz zgodnych co do istoty tradycjach moralnych. Próg ten nosi nazwę drogi lub Tao. Rozumiany jako uniwersalny wzorzec, Tao nie zasila obyczajów jednego narodu, lecz dostarcza formalnych reguł, dzięki którym wartości stają się widzialne jako powinności, a powinności nie tracą mocy w zderzeniu z siłą. Dlatego właśnie przykłady, od egipskiego wyznania: nie zabijałem po rzymską zasadę, że gruntem sprawiedliwości jest dobra wiara, to nie tylko empiryczny atlas aksjologii. Pełnią one funkcję transcendentalną, bo wskazują, że spójne etyczne minimum jest realną infrastrukturą kultury, a nie pobożnym fantazmatem. Niezbędna staje się tu antropologiczna dygresja doprawiona odrobiną turpizmu dla otrzeźwienia wyobraźni. Wyobraźmy sobie miasto, w którym wszystkie fasady wypolerowano na lustrzany połysk, lecz nikt nie naprawił kanalizacji. Smród nie pyta teorii o zgodę. Jeżeli porządek wartości zostanie sprowadzony do czysto stylistycznych ćwiczeń, to pod ziemią, w miejscach spajających wspólnotę, zacznie wzbierać brud. Nikt już nie nazwie go winą czy wstydem, lecz co najwyżej napięciem społecznym. To napięcie szuka ujścia i znajduje je w cynicznej sile albo w infantylnym resentymencie. W obu przypadkach tracimy dokładnie to, co tors miał podtrzymywać. Odwagę cierpliwej wierności temu, co rozum rozpoznaje jako godne ocalenia. Nowoczesna pedagogika, w miarę jak uprawomocniła nawyk sprowadzania ekspresji wartości do rzekomych epifenomenów subiektywnego nastroju, zmusiła nas do zadania pytania fundamentalnego. Musimy najpierw wydobyć z mroku to, co Lewis nazywał Tao, czyli ów zespół pierwotnych dyspozycji rozumu praktycznego, które nie są wynikiem wnioskowania z faktów, lecz stanowią warunek możliwości kierowania się powinnością. Tao nie jest tu katalogiem przyrodzonych nakazów, lecz matrycą rozpoznawania oczywistości normatywnej. W tej optyce uczucie nie jest jedynie krążeniem somatycznych impulsów, lecz formą poznania relacyjnego. W konsekwencji tors, czyli siedlisko wielkoduszności i stałych afektów, nie jest emocjonalnym dodatkiem do intelektu, lecz aparatem sprzęgającym logos z popędem. Dzięki niemu rozum nie rozpada się na bezsilną kontemplację ani nie popada w tyranię biologii. Kiedy Lewis pisze, że produkujemy ludzi bez torsów i oczekujemy cnoty, wyśmiewamy honor, a trwożymy się zdradą, dokonujemy kastracji i żądamy płodności, diagnozuje patologię systemową. Podmiot w takim systemie traci narzędzie porządkowania uczuć według Ordo Amoris i uczy się operować czystą efektywnością jako najwyższym dobrem. Taki człowiek jest technologicznie sprawny i aksjologicznie anemiczny. Można go nauczyć algorytmu, nie można go nauczyć odwagi. Jak zatem wyjść z tego błędnego koła, w którym demaskowanie wartości jako psychologicznej projekcji samo staje się projekcją, tyle że brutalniejszą, bo uzbrojoną we władzę? Musimy, jeszcze przed wejściem w spory o fakty, wykazać, że żadne kryterium słuszności nie może zostać wyprowadzone z opisu rzeczywistości bez ukrytego odwołania do Tao. Przykłady, które Lewis zestawia w dodatku do swojej pracy, nie są egzemplifikacjami kulturowego folkloru, lecz wskaźnikami fundamentalnej jedności praktycznego rozumu. Nie zabijaj, nie kradnij, nie wydawaj fałszywego świadectwa, czcij rodziców, bądź miłosierny dla słabych, miłuj bliźniego jak siebie samego. To nie są arbitralne zwyczaje. To pierwotny język, w którym człowiek mówi tak do świata, aby móc powiedzieć my do drugiego człowieka. Logika czystej samowiedzy, ugruntowana w perspektywie chłodnego ego, rozcina człowieka na dwa bieguny, głowę i podbrzusze, czyli rozum i instynkt. Dopiero gdy przywrócimy wymiar pośredniczący tors, odsłania się pełna maszyneria ludzkiego osądu. Działa ona w trzech rejestrach: prawdziwości logicznej, słuszności normatywnej i autentyczności ekspresji. To właśnie ten trzeci wymiar umożliwia współpracę opartą na autentycznym porozumieniu, które nie jest ani prywatnym sentymentem, ani ślepą inercją popędu. Clive Staples Lewis nazwał ten środkowy rejestr wielkodusznością, siedliskiem uczuć hartowanych przez wychowanie. Stąd jego gorzki aforyzm: produkujemy ludzi bez torsów i dziwimy się zdradzie, jakby kastracja miała rodzić płodność. W akcie upiornej głupoty wycinamy organ i żądamy, by działał. To nie slogan, to diagnoza architektoniczna. Jeśli przyjmiemy, że Tao nie jest zbiorem zakazów, lecz metastrukturą dla rozumu praktycznego, to staje się ona ramą, w której w ogóle możemy odróżnić powinność od faktu. Wtedy też widać, jak destrukcyjny bywa nawyk analizy, która w imię przejrzenia wszystkiego na wylot rozpuszcza także narzędzie poznania. Absolutna przezroczystość unieważnia widzenie. Okno służy do patrzenia na ogród. Gdy redukujemy ogród do samej szyby, poznanie staje się chłodną rentgenografią wartości, która nie odróżnia już kości od życia. Minimalizowanie wszystkiego do mechanizmu jest w istocie metafizyką turpizmu, wystawiającą duszę na przeciąg. Humor abstrakcji pozwala to zilustrować. Chcąc ogrzać dom, kupujemy o połowę tańszy piec, po czym dokładamy drugi taki sam i oczekujemy darmowego ciepła. Ostatecznie zamarzamy w imię doskonałej ekonomii. Gdy przetniemy węzeł torsu, a więc zlikwidujemy bufor uporządkowanych uczuć między chłodnym rozumem a ślepym popędem, sam rozum, uzbrojony w potężne techniki, traci jakiekolwiek kryterium swoich interwencji. Jego jedyną legitymacją staje się kaprys projektanta lub dyktat chwili. Lewis widzi w tym logikę paktu czarnoksiężnika. Oddaj duszę, a otrzymasz władzę, po czym szybko odkryjesz, że władza nie jest twoja. Przeszła w ręce irracjonalnych odruchów. Eugenika, presja inżynierii behawioralnej czy edukacja urządzana na wzór fabryki bodźców stają się narzędziami, którymi jedni ludzie zdobywają przewagę nad innymi, a sama przyroda jest jedynie medium tej transmisji. Władza pokolenia planistów nad pokoleniami przyszłymi jest tu władzą martwej ręki, ponieważ usiłuje z góry określić, czym ma być człowiek, zanim ten zdąży sam wypracować własne odpowiedzi. Jeżeli projektant odrzuca Tao jako zabobon, jego decyzja opiera się ostatecznie na czystej woli, sic volo, sic jubeo. Tak chce, tak rozkazuje. W ten sposób skrajny racjonalista staje się posłusznym narzędziem własnego trawienia, dziedziczenia i pogody. W tym właśnie sensie tors okazuje się organem politycznym. Nie dlatego, że pompuje tani patos, ale dlatego, że chroni rozum praktyczny przed tyranią doraźnych impulsów. Odwaga nie jest nastrojem mięśnia, lecz wyuczoną dyspozycją reagowania na wartość. Prawo miłosierdzia nie jest marzeniem słabych, lecz trzeźwym rozpoznaniem struktury wspólnej kondycji, w której każdy może się przecież znaleźć. Sprawiedliwość nie jest zaledwie etykietą rozdziału dóbr, lecz stałą decyzją odmawiania sobie prywatnej wygody na rzecz tego, co należy się drugiemu. Tao nie tyle zakłada istnienie wspólnoty, ile w ogóle ją umożliwia. Kontynenty mają swoje dialekty piersi. W Azji Wschodniej wzorzec konfucjański, w którym pietas, czyli synowska cześć, ustanawia oś porządku, czyni z piersi organ harmonii. W Afryce filozofia Ubuntu, rozumiana jako potwierdzenie bytu przez bycie dla innych, jest praktyką piersi o silnej orientacji społecznej. W Ameryce pierś przenosi swój ciężar na wolność i etos obywatelskiej odwagi. Europa natomiast definiuje pierś przez napięcie między uniwersalnym prawem a konkretną miłością bliźniego. Różnice te nie unieważniają jednak faktu, że w każdej z tych sfer obecne są te same rodzaje nakazów. Zmienia się jedynie skala nacisku i język rytuału, lecz logika dobra pozostaje nienaruszona. Wyobraźmy sobie, że w stolicy pewnego kraju wprowadza się program pełnego utylitaryzmu. Pierwszy rok przynosi ulgę. W drugim pojawiają się decyzje o optymalizacji populacyjnej. W trzecim na margines trafiają słabi i starzy, których koszt opieki przekracza próg efektywności. Gdy ktoś pyta, dlaczego ich nie chronić, odpowiedź brzmi: tak wynika z algorytmu. To jest właśnie brak serca, które potrafiłoby powiedzieć, że algorytm jest narzędziem, a człowiek celem. Tao nie neguje rachunku, ono jedynie przypomina, że rachunek ma być sługą, a nie panem. Jak zatem uzdrowić ten stan? Po pierwsze, edukacja musi przestać karczować rzekomą dżunglę sentymentalizmu i zacząć nawadniać pustynię nieczułości. W praktyce oznacza to przywrócenie ćwiczeń, które uczą nas kochać to, co godne miłości. Tors nie rodzi się bowiem z kazania, lecz z regularnej praktyki. Po drugie, w obszarze nauk przyrodniczych potrzebna jest filozofia naturalna, która widzi w redukcji użyteczne narzędzie, a nie ostateczny obraz rzeczywistości. Po trzecie, w organizacjach publicznych tors musi ujawniać się jako zdolność do odmowy wykonania czegoś skutecznego, co nie jest godziwe. W prawie musi manifestować się jako dyspozycja szukająca racji na poziomie zasad bardziej podstawowych niż literalizm. Pewien profesor logiki polecił studentom udowodnić, że warto być uczciwym, wychodząc wyłącznie od zdań opisujących fakty. Po godzinie głuchej ciszy wstał najlepszy z nich i rzekł: skoro nic mnie samo przez się nie obowiązuje, to nie obowiązuje mnie również pańskie zadanie. Profesor postawił mu szóstkę. Morał jest jasny: jeśli chcemy ocalić człowieka, nie możemy uznać serca za przestarzały przesąd. A jeśli chcemy zachować wolność, musimy przyznać, że istnieją rzeczy, których nie wolno tknąć, nawet gdy pragmatyka krzyczy, że to się opłaca. Uznajmy wreszcie, że istnieją wartości obiektywne, które nie są naszym doraźnym wytworem. Organizujmy szkoły, które kształtują tors, a nie wyłącznie głowę i podbrzusze. Budujmy prawo świadome, że sprawiedliwość to stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. Jeżeli droga ma trwać, trzeba po niej iść. Wracajmy nie do wczoraj, lecz do centrum. Nie do nawyku, lecz do torsu. Nie do ideologii, lecz do Tao. Czy w świecie, gdzie algorytmy zdają się dyktować moralność, a efektywność staje się najwyższym dobrem, jesteśmy skazani na aksjologiczną anemię? A może, odnajdując w sobie zapomniany tors, możemy na nowo nauczyć się odwagi, która nie jest programowalna, lecz wypływa z głębi serca? Czy przywrócenie harmonii między rozumem a uczuciem to utopia, czy jedyna droga do ocalenia człowieczeństwa w epoce technologicznej dominacji?